Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent i premier uczestniczyli w uroczystościach barburkowych. Andrzej Duda odwiedził Bogatynię, a Mateusz Morawiecki Katowice. Prezydent w trakcie obchodów organizowanych w kopalni Turów na Dolnym Śląsku przekonywał, by nie dać sobie wmówić, że z powodu ochrony klimatu musimy zlikwidować cały nasz przemysł. Andrzej Duda zapewnił też, że dopóki będzie pełnił swój urząd i miał wpływ na polskie sprawy, istotną kwestią będzie dla niego szacunek dla polskiego górnictwa.
Chcę Państwa zapewnić o tym, że dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej i dopóki ja w jakikolwiek sposób mam wpływ na to, w jakim kierunku Polska się rozwija i w jakim kierunku prowadzone są polskie sprawy, sprawą żelazną dla mnie będzie szacunek dla ludzi ciężkiej pracy, w tym dla ludzi polskiego górnictwa.
Premier z kolei wziął udział na Górnym Śląsku w Akademii Barburkowej Polskiej Grupy Górniczej. W swoim wystąpieniu akcentował, że unowocześnienie górnictwa pozwoli zachować jego model wobec żądań Unii Europejskiej.
Musimy połączyć nasze zdolności zarządzania górnictwem, energetyką z nowoczesnymi trendami przyszłości. I nie ma lepszego miejsca, jestem o tym absolutnie przekonany. Nie ma lepszego miejsca do połączenia, takiego połączenia, niż właśnie Śląsk.
Barburka to obchodzone 4 grudnia tradycyjne święto górników. Tego dnia przypada wspomnienie świętej Barbary, patronki górników. Żołnierze 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę wojskową. W uroczystości uczestniczył szef MON Mariusz Błaszczak. 7. Pomorska Brygada imienia kapitana Adama Dedio powstała w trzecim etapie formowania WOT. Funkcjonuje od stycznia tego roku. Dowództwo i sztab brygady mieści się w Gdańsku. W ramach funkcjonowania Gdańskiej Brygady planowane jest też sformowanie 72. Batalionu Lekkiej Piechoty z siedzibą w Kościerzynie. Wasza służba jest wyjątkowa. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają wojska operacyjne, ale również wspierają mieszkańców, podkreślił minister Mariusz Błaszczak.
To właśnie wasza mała ojczyzna jest miejscem, którym będziecie się zajmować na co dzień. Będziecie wspierać swoich bliskich, swoich sąsiadów, będziecie służyć pomocą wtedy, kiedy ta pomoc będzie potrzebna. Wojska Obrony Terytorialnej rozwijają się liczebnie. W ciągu tego weekendu ponad 550 żołnierzy złoży przysięgę w 6 brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wojska Obrony Terytorialnej są 5. rodzajem sił zbrojnych RP. Liczą obecnie ponad 23 tysiące żołnierzy. Przysięga pomorskich terytorialsów jest 7. w historii i 5. w tym roku, organizowaną przez 7. Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. Jej dowódcą jest komandor Tomasz Laskowski. Obóz Zjednoczonej Prawicy oczekuje, że szef NIK Marian Banaś poda się do dymisji. W świetle informacji dotyczących raportu CBA taka decyzja byłaby słuszna, mówi doradca prezydenta, minister Paweł Sałek.
Prawo i Sprawiedliwość czeka na dymisję prezesa NIK-u Mariana Banasia do przyszłego tygodnia, poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W przypadku jej braku niewykluczone są zmiany w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli. Już teraz CBA złożyło do prokuratury zawiadomienie po kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zażądało dymisji Mariana Banasia po czwartkowym spotkaniu. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli przewiduje możliwość odwołania prezesa NIK-u przez Sejm, ale pod trzema warunkami. Żadnego z nich nie spełnia w tej chwili Marian Banaś. Partia rządząca nie wyklucza w związku z tą sytuacją zmian ustawowych. Wszelkie takie działania wymagają dogłębnego namysłu, zaznacza doradca prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Sałek.
Znaczy w tej sytuacji wszystko wskazuje na to, że te elementy z raportu w świetle tych doniesień, do których mamy dostęp, będą się potwierdzać, no i pan prezes Banaś powinien się podać do dymisji. Każda zmiana tak duża jak zmiana konstytucji wymaga rozwagi, dobrego podejścia, dobrego przygotowania legislacyjnego i do tej sprawy naprawdę trzeba rozważnie podchodzić i w sposób zrównoważony i delikatny, bo to jest zmiana najwyższego aktu prawnego, jaki funkcjonuje w Polsce, de facto źródła prawa dla wielu innych aktów, więc to musiałoby się odbyć naprawdę w układzie bardzo poważnej debaty.
W całej sprawie chodzi o wrześniowy materiał jednej ze stacji telewizyjnych. Poinformowano, że do oświadczenia majątkowego prezes NIK Marian Banaś nie wpisał zabezpieczenia pod kamienicę w Krakowie 2-milionowego kredytu zaciągniętego przez syna. Zastrzeżenia budził niski czynsz na wynajem nieruchomości. W budynku miano oferować tak zwane pokoje na godziny. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Upartyjnienie Kancelarii Senatu jest bezprecedensowe. Nigdy w przeszłości nie miało miejsca zatrudnianie na stanowiskach urzędniczych przegranych polityków, podkreślił wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Polityk PiS skomentował informacje, które podał w mediach społecznościowych senator PiS-u Marek Pęk. Chodzi o zatrudnienie byłych polityków opozycji w Kancelarii Senatu. W ubiegłym tygodniu nowym dyrektorem Centrum Informacyjnego Senatu został były poseł Nowoczesnej Grzegorz Furgo, a jego zastępcą została m.in. Anna Godzwon, była wicedyrektor Kancelarii Bronisława Komorowskiego. To niedopuszczalne, by Kancelaria Wyższej Izby Parlamentu stawała się bastionem byłych polityków opozycji, wskazał wicemarszałek Stanisław Karczewski.
Kancelaria, która powinna być absolutnie apolityczna, która powinna być złożona z urzędników, którzy nie manifestują poglądów politycznych, upolitycznia się. No to jest bardzo zły prognostyk i świadczy o tym, że opozycja, tu większość, którą udało się Platformie tworzyć w Senacie, no chce bardzo, bardzo upolitycznić kancelarię, która nigdy nie powinna być polityczna i nigdy nie była do tej pory w historii 30 lat. Jest to pierwszy przypadek, w którym zatrudniani są politycy w ważnych biurach.
Wicemarszałek Stanisław Karczewski w rozmowie z naszą redakcją zapowiedział też, że będzie wnikliwie przyglądał się tej sprawie. Ruszyła kolejna edycja programu Senior Plus. Samorządy mogą składać oferty do 7 stycznia przyszłego roku. Przyszłoroczny budżet programu, jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to 80 milionów złotych. Samorządy mogą uzyskać dofinansowanie, m.in. na tworzenie dziennych domów i klubów seniora oraz na utrzymanie już istniejących placówek. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg podczas konferencji mówiła, na jakie inwestycje i jakie kwoty trafią do samorządów w ramach programu Senior Plus.
Przede wszystkim mogą powstać nowe kluby seniora, nowe domy seniora, nasze dofinansowanie do domów seniora do wysokości 300 tysięcy. Jeżeli chodzi o kluby seniora, dofinansowanie może być do 150 tysięcy. W czasie tych ostatnich 4 lat mamy na mapie całego naszego kraju około 500 domów i klubów seniora i liczymy, że w roku 2019, czyli w tym, w którym jesteśmy, jeszcze kolejne 300 powstanie. A więc widzimy, że jest taka potrzeba społeczna, aby przede wszystkim stwarzać takie miejsca, żeby seniorzy mogli aktywnie żyć, spędzać swoje popołudnia z bliskimi.
W ten sposób, jak dodała minister, sfinansowane może być nawet 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Samorządy mogą składać oferty do 7 stycznia przyszłego roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego. Bez poważnej korekty programów nauczania polska szkoła nie wyjdzie z zapaści, pisze nasz dziennik. Dziennikarze wskazują, że w podręcznikach szkolnych zatwierdzonych pod rządami Zjednoczonej Prawicy wciąż dominuje ujęcie lewicowo-liberalne. Dziennik przytacza apel księdza profesora Tadeusza Guza do MEN. Ksiądz profesor wzywa resort do wyeliminowania z książek śmiertelnie niebezpiecznych treści dla duchowego, moralnego i religijnego życia Polaków. Polska edukacja musi opierać się na prawdzie, zaznaczył ksiądz profesor Tadeusz Guz w rozmowie z Radiem Maryja.
Dostrzegamy tutaj nawet zasadnicze deficyty w kwestii interpretacji prawdy o tym, kim jest Bóg, kim jest Bóg jako Stwórca i dlatego właśnie potrzebujemy tutaj takich kroków ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie uniwersyteckim, żeby kwestia prawdy była jasno, mocno i zdecydowanie wyartykułowana, a także i kwestia wychowania człowieka.
Nasz dziennik przedstawił też stanowisko historyka Leszka Żebrowskiego w sprawie treści, jakie zawierają niektóre podręczniki szkolne. Ekspert zauważa, że wiele z nich pomija istotne fakty z życiorysu opisywanych postaci, m.in. przynależność do PZPR i gloryfikowanie stalinizmu. Polak pomógł obezwładnić terrorystę na moście londyńskim w stolicy Wielkiej Brytanii. Według brytyjskich mediów Łukasz, pracujący w pobliskiej restauracji, ruszył do walki z 1,5-metrowym kłem narwala. Miał go zerwać ze ściany lokalu. Terrorysta zabił wcześniej dwie osoby i groził wysadzeniem. Ostatecznie okazało się, że miał ze sobą atrapy materiałów wybuchowych. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, zastrzelili sprawcę, obawiając się, że może on zdetonować ładunki. Do ataku przyznało się ISIS. Premier Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku: Panie Łukaszu, pana postawa zasługuje na szczególne podziękowanie i szacunek. Polska jest z pana dumna. Minister Sprawiedliwości ma się z kolei zwrócić do prezydenta z wnioskiem o odznaczenie Polaka. W Rzymie zakończyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem Dom na skalę – aksjologia prawa dla Europy jutra. W trakcie wydarzenia debatowano o przyszłości kultury życia społecznego w wymiarze lokalnym i międzynarodowym. Głos zabrali m.in. były prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, europoseł Beata Kempa, a także eksperci i naukowcy z Włoch, Francji i Niemiec. Na ideologiczne zagrożenia dla europejskiego prawa wskazał wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, dr Tymoteusz Zych.
Dochodzi do zaburzenia najbardziej elementarnych pojęć, takich jak chociażby godność człowieka. Przecież godność człowieka to fundament, kotwica praw człowieka, kotwica, w której są one osadzone. Ta sama godność człowieka, która otwiera prawa człowieka, czy powinna je otwierać na porządek wyższy, na porządek o charakterze obiektywnym, dzisiaj bywa coraz częściej wykorzystywana wbrew swojemu znaczeniu do uzasadniania nowych i kontrowersyjnych praw, takich jak chociażby prawa reprodukcyjne i seksualne, tak zwane. Zmienia się znaczenie tego pojęcia godności człowieka i wręcz wykorzystuje się je do tego, aby cały ten system międzynarodowego prawa wymierzyć przeciwko człowiekowi.
Ksiądz biskup Juan Ignacio Arrieta, sekretarz papieskiej rady do spraw interpretacji tekstów prawnych, zwrócił uwagę na znaczenie prawa kanonicznego. Podkreślił, że zawiera ono w sobie i odnosi się do prawa naturalnego.
Te zasady, które są w tym zawarte, odnoszą się do rzeczywistości osób i instytucji tych wszystkich, które tworzą nasze relacje i które są jakąś wartością nie tylko dla porządku kanonicznego, ale także dla wszystkiego, czym dzisiaj świat, czym państwa w swoich własnych porządkach prawnych żyją i co wyrażają.
Organizatorami dwudniowej konferencji były Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza w Rzymie. To były wiadomości w Radiu Maryja.